Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 1 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Wczoraj w Brazylii jako zwykły wędrowny misjonarz w Amazonii zmarł polski biskup misyjny Augustyn Januszewicz, franciszkanin. O tej niezwykłej postaci opowie nam jego były prowincjał, a dziś spowiednik w Bazylice Świętego Piotra, ojciec Mariusz Paczuski. To w drugiej części programu, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy. Na kolejnych audiencjach prywatnych papież przyjął Sroma Lankarskiego, arcybiskupa większego Trivandrum w Indiach, Basileosa Clemisa Totunkala i czterech innych biskupów tego obrządku. Należą oni do pierwszej grupy indyjskich hierarchów przybyłych z wizytą Ad Limina Apostolorum. W jej ramach biskupi z prawie 130 diecezji tego ogromnego azjatyckiego kraju odwiedzą w tym roku Rzym w czterech grupach. Pierwsza będzie tu przez najbliższe 3 tygodnie, dwie następne w maju i czerwcu, a ostatnia we wrześniu.
O znaczenie tamtejszego kościoła zapytaliśmy przewodniczącego Indyjskiej Konferencji Episkopatu, kardynała Oswalda Graciasa.
Kościół w Indiach nie jest bynajmniej cudzoziemski. Według tradycji Ewangelię w południowych Indiach głosił już święty Tomasz Apostoł i czci się tam miejsce jego męczeństwa oraz relikwie. Gdy w XVI wieku przybył święty Franciszek Ksawery, druga fala ewangelizacji objęła Goa i Bombaj. Chrześcijaństwo nie jest zatem cudzoziemskie, ale tak samo indyjskie jak inne tutejsze religie. Podejmujemy liczne wysiłki inkulturacji chrześcijaństwa, które jest rozpowszechnione w całym kraju. Chrześcijanie stanowią tylko niecałe 2,5% ludności, mianowicie 25 milionów wiernych, więc w każdym razie sporo w liczbach bezwzględnych. Indie odznaczają się niezwykłą różnorodnością kultur, języków. Są jak kontynent, z różnymi obyczajami, sposobami jedzenia, ubierania się, jednak wszyscy jesteśmy Hindusami. Możemy pokazać światu, że jest to możliwe także dzisiaj. Ponadto sądzę, że wysiłek naszych teologów, by nasze indyjskie społeczeństwo poznało Jezusa, może też pomóc Kościołowi Powszechnemu w znalezieniu sposobów głoszenia Chrystusa w sekularyzowanym świecie.
Z ponad miliarda mieszkańców Indii około 80% stanowią hinduiści, a ponad 13% muzułmanie. Chrześcijanie są trzecią co do liczebności religią. 2/3 z nich to katolicy, których jest około 19 milionów. Są oni trzech obrządków – łacińskiego, syromalabarskiego i syromalankarskiego. Do tego ostatniego kościoła, który jest w łączności z Rzymem dopiero od 80 lat, należą indyjscy biskupi przyjęci dzisiaj przez papieża.
Ewangelia mówi nam, że jesteśmy zobowiązani interweniować, by ocalić tych, którzy są w niebezpieczeństwie. Jeśli ktoś na przykład zaatakuje moją matkę, moim obowiązkiem jest interweniować. Tak przewodniczący włoskiego episkopatu skomentował trwającą w Libii międzynarodową interwencję zbrojną. Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie szybko, w odpowiedni i sprawiedliwy sposób, z poszanowaniem tego nieszczęsnego narodu, który doświadcza teraz poważnych trudności, dodał kardynał Angelo Bagnasco. W podobny sposób interwencję militarną w Libii ocenia dziennik włoskich biskupów Avvenire. W artykule redakcyjnym podkreślono, że naloty sił zachodnich to prawdziwe działania wojenne, motywowane jednak względami humanitarnymi. Jest to odpowiedź na wojnę, którą krwawy reżim wypowiedział swemu narodowi, czytamy w dzienniku włoskiego episkopatu.
Obserwatorzy podkreślają, że również stolica apostolska zareagowała tym razem inaczej niż na przykład w wypadku inwazji na Irak. Dyplomacja watykańska nie dążyła do zapobieżenia interwencji, a po jej rozpoczęciu papież skoncentrował się na humanitarnych konsekwencjach kryzysu, podkreśla komentarz katolickiego tygodnika Familia Christiana.
Bardziej dramatycznie ocenia sytuację wikariusz apostolski Trypolisu, biskup Giovanni Martinelli. W jego przekonaniu interwencja zbrojna została podjęta przedwcześnie. Powołując się na osobistą znajomość z Muammarem Kaddafim, podkreślił on, że atak sił zachodnich nie skłoni dyktatora do rezygnacji. Wręcz przeciwnie, jego reakcje będą jeszcze bardziej drastyczne, stwierdził libijski hierarcha.
Interwencje potępiają też katolickie organizacje pacyfistyczne. W przekonaniu włoskiej Pax Christi przed rozpoczęciem nalotów nie zostały wyczerpane wszystkie środki dyplomatyczne. Zwraca się również uwagę na hipokryzję państw zachodnich, a w szczególności Włoch, które jeszcze do niedawna po przyjacielsku traktowały Kaddafiego i sprzedawały mu broń, choć dobrze wiedziały, że gnębi on swój naród i łamie prawa człowieka.
W podobnym duchu krytykuje państwa zachodnie działający w Wielkiej Brytanii chrześcijański ośrodek opiniotwórczy Eklezja. Oskarża on Obamę i Camerona o stosowanie podwójnych standardów. USA i Wielka Brytania atakują Kaddafiego za represje wobec ludności cywilnej, a zarazem zbroją bliskowschodnie reżimy, które traktują swych obywateli tak samo źle jak libijski dyktator, czytamy w oświadczeniu brytyjskiego think tanku.
W siedzibie penitencjarii apostolskiej w Rzymie rozpoczął się doroczny kurs spowiedniczy dla młodych kapłanów. Organizowany już po raz 20 cykl formacyjny dotyczy tak zwanego forum internum, czyli spraw związanych z sumieniem penitenta. Mogą one obejmować także kwestie pozasakramentalne. W poszczególnych przypadkach penitencjaria apostolska, zwana Kościelnym Trybunałem Miłosierdzia, udziela łask, rozgrzeszenia czy dyspens zarezerwowanych stolicy apostolskiej, mówi teolog penitencjarii, słowacki jezuita, ksiądz Jan Diaczok.
Forum wewnętrzne jest kompleksem spraw, działań i konsekwencji, które wierni osiągują lub realizują poprzez wewnętrzne akty ich sumienia. Owe akty są poznawalne jedynie poprzez ich dobrowolne ujawnienie. Ogólnie mówiąc, całe życie moralne człowieka może być przedmiotem działania forum wewnętrznego. To pole jest bardzo szerokie i nie można podać wyczerpującej listy tych działań. Penitencjaria apostolska bada i rozwiązuje przypadki sumienia, które przychodzą do niej z całego świata. Pod pojęciem przypadki sumienia rozumie się bardzo szeroką gamę spraw, sytuacji, problemów. Przypadki sumienia są to trudne sytuacje wiernych, którzy poszukują rozwiązania za pośrednictwem Kościoła poprzez penitencjarię apostolską.
Penitencjaria apostolska zajmuje się zatem różnorodnymi kwestiami, od nieregularności i przeszkód prawnych dotyczących przyjęcia sakramentów święceń czy małżeństwa, poprzez ekskomuniki zaciągnięte na przykład w związku z dokonaną aborcją, aż po sprawy bardzo indywidualne jak prywatne śluby, grzeszne nałogi i tym podobne. W sprawach tych wierni mogą się zwracać właśnie do wspomnianego trybunału, choć warto zawsze najpierw szukać pomocy u duszpasterzy. Podnoszeniu ich kompetencji w tym zakresie służą właśnie kursy organizowane przez penitencjarię apostolską.
Jak wskazuje z kolei regens trybunału, biskup Gianfranco Girotti, Kościół coraz częściej ma do czynienia z nowymi rodzajami grzechów i zjawisk moralnie złych, a przynajmniej wątpliwych, o które pytają wierni i na które też należy jak najszerzej uwrażliwiać. Chodzi na przykład o sztuczne zapłodnienie, eksperymenty medyczne albo inne przedsięwzięcia godzące w jakiś sposób w społeczeństwo czy środowisko naturalne. Tymczasem spowiedź, zarówno ze strony penitenta, jak spowiednika, traktowana bywa zbyt rutynowo i formalnie. Penitencjaria apostolska stara się zatem, by młodzi kapłani czynili z sakramentu pokuty właściwe narzędzie formowania sumień.
W Watykanie, w domu spowiedników Bazyliki Watykańskiej, Bazyliki Świętego Piotra, rozmawiam z ojcem Mariuszem Paczuskim. A rozmawiać będziemy nie o grzechach czy odpustach, lecz o postaci wielkiego polskiego misjonarza, który zmarł wczoraj w Brazylii. Biskup Augustyn Januszewicz to postać niezwykła. Franciszkanin, założyciel brazylijskiego Niepokalanowa, potem brazylijski biskup misyjny i w końcu na emeryturze znów misjonarz w trudnych amazońskich warunkach. Ojciec znał go dobrze, bo przez pewien czas był jego prowincjałem. Ale zacznijmy od początku. Proszę ojca, parę słów takich podstaw biograficznych o zmarłym ojcu Augustynie, zanim wyjechał na misję do Brazylii.
Ojciec Augustyn Januszewicz miał imię chrzestne Stefan, bo Augustyn to jest imię zakonne. Urodził się 29 listopada 1930 roku w miejscowości Podwojponie, tuż przy granicy litewskiej. Po wojnie wstąpił do niższego seminarium w Niepokalanowie. Już zgłaszając się do tegoż seminarium, zaznaczył, iż w przyszłości chce udać się na misję jak święty Maksymilian. Po studiach seminaryjnych, które odbył w Gnieźnie, w Krakowie, w Warszawie, dnia 3 sierpnia 1958 roku otrzymuje święcenia kapłańskie w katedrze warszawskiej z rąk sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Potem kontynuuje studia wyższe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone doktoratem z teologii dogmatycznej. Po studiach ojciec Augustyn został skierowany, by pełnić obowiązki mistrza nowicjatu, ale oczekiwał cały czas na stosowną chwilę, aby niejako uzupełnić powołanie zakonno-kapłańskie poprzez odpowiedź na powołanie misyjne. Świadomie cały czas akcentuje ten charakter jego powołania, ponieważ niejako uczestniczyłem w tym dojrzewaniu jego pragnienia. Właśnie wtedy jako mistrz nowicjatu przypomniał mi: pamiętaj, jak zostaniesz prowincjałem, to wiedz, że ja po to przyszedłem do zakonu, aby jechać na misję. Poczułem się na tyle odpowiedzialny za ten jego jakby testament, że gdy faktycznie zostałem prowincjałem, wypożyczyłem z prowincji krakowskiej współbrata, wówczas ojca Ireneusza Żołnierczyka, aby zastąpił ojca Augustyna w obowiązkach mistrza i pozwoliłem ojcu Augustynowi przygotować się na wyprawę misyjną.
Później wyjeżdża na misję, ale jego wyjazd na misję był związany z bardzo oryginalną inicjatywą polskich franciszkanów, a wszystkiemu był winny ojciec Maria Kolbe, jeszcze błogosławiony. Jak to było, ojcze?
Właśnie, okolicznością, która ożywiła marzenia misyjne, zresztą nie tylko ojca Augustyna, ale także całej naszej prowincji zakonnej, była beatyfikacja ojca Maksymiliana Kolbego 17 października 1971 roku. Nowa misja miała być wotum dziękczynnym za beatyfikację. I tak się stało. Po wyborze kierunku, kraju, przyszłej misji, po odpowiednich przygotowaniach grupy pięciu braci, po uroczystym pożegnaniu misjonarzy w Niepokalanowie, ojciec Augustyn jako pionier udał się najpierw do Italii, by stamtąd z błogosławieństwem ojca świętego Pawła VI dnia 4 października 1974 roku statkiem z Genui wyruszyć do, jak się okazało, bardzo gościnnej Brazylii. Początkowo nasi misjonarze osiedlili się w diecezji Uruaçu w stanie Goiás. Z tego miejsca, z tej pierwotnej bazy, ojciec Augustyn szybko wyszukał teren pod przyszły Niepokalanów, Jardim da Imaculada.
Na czym polegała działalność tego brazylijskiego Niepokalanowa, w czym nawiązywał do polskiego pierwowzoru?
No właśnie, ojciec Augustyn chciał naśladować, wręcz prawie kopiować styl świętego Maksymiliana. Jego gorliwość misyjną, jego zawierzenie Niepokalanej, ale i sposób organizacji misji. Był to rok już 1971, gdy postawił i poświęcił figurę Matki Bożej Niepokalanej na tym terenie, który wybrał pod przyszły Niepokalanów, tak jak to uczynił święty ojciec Maksymilian na terenach Teresina w roku 1927. A potem 1979 roku zaczęto już wydawać brazylijskiego rycerza Niepokalanej, Cavaleiro da Imaculada. W międzyczasie prowincja polska dosyłała kolejnych współbraci. Gorliwa praca, a szczególnie wydawnictwo rycerza, spowodowało rychły napływ powołań miejscowych do naszego zakonu. Tak iż 31 maja 2003 roku mogła już powstać nowa prowincja zakonna, licząca ponad 80 zakonników.
I tak dochodzimy do kolejnego przełomu w życiu ojca Augustyna. Jan Paweł II miał dla niego inne plany niż prowincjał, wysyłając go na misję.
Myślę, że właśnie Jan Paweł II niejako uzupełnił te plany pierwotne ojca Augustyna i jego ówczesnego prowincjała. Rzeczywiście potwierdzeniem ze strony Kościoła tej owocnej działalności misyjnej pod kierunkiem ojca Augustyna Była jego nominacja dnia 10 czerwca 1989 roku na biskupa, ordynariusza nowo utworzonej diecezji w Luzjanie, na terenie której wcześniej ojciec Augustyn utworzył Centrum Misji Franciszkańskiej Niepokalanów. Przez ponad 15 lat organizował życie duszpasterskie i administracyjne tej nowej diecezji.
Na tym nie kończy się wspaniała przygoda polskiego misjonarza w Brazylii. Jak każdy biskup, ojciec Augustyn przechodzi na emeryturę, ale na tym jego misyjna działalność się nie kończy.
Rzeczywiście, przynaglony apelami, jakie często słyszał podczas sesji Konferencji Episkopatu Brazylijskiego, że w Amazonii odczuwa się dotkliwy brak obsługi duszpasterskiej, ojciec Augustyn rok przed kanonicznym wiekiem, czyli przed ukończeniem 75 roku życia, prosi Stolicę Apostolską o zwolnienie z obowiązków biskupa diecezjalnego i udaje się do Juruá, w głęboką północ Brazylii, gdzie w samotności misyjną barką pokonuje dziesiątki kilometrów w służbie zagubionym jak owce bez pasterza duszom ludzkim. I chociaż w ostatnich latach dotknęła go ciężka choroba, złośliwy rak, tak iż po ciężkiej operacji, jak sam pisał mi w liście, aż 66 dni nie odzyskiwał przytomności, to jednak po przesileniu zdawało się sytuacji beznadziejnej, świętował jubileusz 50-lecia kapłaństwa również w Polsce, a potem powrócił do swoich na Amazonie i tam po kilku miesiącach od powrotu, czyli 20 marca, minioną niedzielę, przeszedł jako dobry pasterz do domu ojca.
Tak kończą się dzieje tej niezwykłej misji pod patronatem ojca Maksymiliana Kolbe, swoiste wotum wdzięczności za jego beatyfikację. Ojciec znał tego polskiego misjonarza z bliska osobiście, stał u początku jego misji. Jak dziś ojciec go wspomina? Jakim był człowiekiem? Na czym polegał sekret tego udanego kapłańskiego życia?
No cóż, rzeczywiście nie da się może zbyt szczegółowo przedstawić cech jego charakteru, ale tak ogólnie mówiąc, był to człowiek niezwykle mocny, cierpliwy, głęboko uduchowiony, rozmodlony, potrafił nawet całe noce przeklęczyć w kaplicy. Tę opinię wyrażam nie w oparciu o legendę, lecz o własną znajomość jego życia i jego osobowości, ponieważ łączyły nas przez wszystkie lata od jego wstąpienia do zakonu więzy przyjaźni, pełnej zrozumienia i zaufania współpracy. Zaledwie 4 dni przed śmiercią, choć z trudem, ale wymieniliśmy jeszcze telefonicznie kilka słów. Był wówczas bardzo spokojny, aby nie powiedzieć pogodny. I chociaż już odprawiłem mszę świętą za spokój jego duszy, to jednak nie umiem modlić się wezwaniem wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Bo jestem przekonany, iż świętej pamięci ojciec Augustyn już usłyszał: sługo wierny, wejdź do radości swojego Pana. Po prostu dziękuję Bożej dobroci za tę postać, za jego życie, za powołanie do naszej rodziny zakonnej, za gorliwą służbę Bogu i Kościołowi, za przykład, jaki pozostawił, zwłaszcza za przykład zawierzenia Matce Najświętszej i za niezwykłą cierpliwość w chorobie.
A my dziękujemy za te piękne słowa wspomnienia o tym niezwykłym człowieku i oby był przykładem i natchnieniem dla innych polskich misjonarzy. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. O postaci zmarłego wczoraj w Brazylii polskiego biskupa misyjnego Augustyna Januszewicza opowiadał ojciec Mariusz Paczuski, spowiednik z Bazyliki Watykańskiej. A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.